W studiu Radia Kraków jest już mój gość Damian Przybycień, psycholog, który zajmuje się badaniem snu i też leczeniem bezsenności. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Dyskusja już trwała i my teraz ją przeniesiemy na antenę Radia Kraków, bo od razu, gdy tylko Damian wszedł tutaj do studia, pojawiły się tematy, które zaczęły wirować wokół nas i wytwarzać dyskusję, więc zacznijmy od takiego tematu, który już się pojawił również w moich zapowiedziach tego dzisiejszego spotkania, a mianowicie chciałabym nawiązać na samym wstępie naszego spotkania, które będzie dotyczyło snu, do czegoś takiego, co nazywa się cyklem dobowym bifazowym. Dzisiaj już raczej w związku z tym, że jakiś czas temu została elektryczność wynaleziona, to nie obowiązuje nas sen bifazowy, czyli taki, który dzieli się na dwie części, a w środku zakłada, że jest jakiś taki element kilku godzin aktywności człowieka w środku nocy, więc to nas już dzisiaj nie obowiązuje, ale ja znowu dokopałam się do takich badań, przeróżnych badań, które były prowadzone na właśnie temat tego, czy być może dzisiejsze współczesne problemy ze snem nie wynikają z tego faktu, że jesteśmy trochę sztucznie wstawieni w te ramy tej dobowości, która zakłada ileś tam godzin pracy, ileś godzin snu i wszystko się odbywa takim ciągiem. I te badania pokazują, że jeżeli, a dokładnie może przytoczę, jakie to są badania, Thomas Varr, lata 90., National Institute of Mental Health, badania, które były przeprowadzone na grupie osób, które były zamykane na kilkanaście godzin w zupełnie wyciemnionym pomieszczeniu. I o ile faktycznie te pierwsze dni, czy te pierwsze noce snu na samym początku tego eksperymentu były podejmowane jakby ciągiem, bez budzenia się w środku, tak jakby organizm trochę chciał odsypiać, tak później faktycznie doszło do tego, że u większości tych uczestników eksperymentu dochodziło do przebudzenia się w trakcie tego cyklu śnienia. Więc tutaj, po tym bardzo długim wstępie, ale temat mnie po prostu bardzo fascynuje, co mam nadzieję, że też słychać w tym przygotowaniu tematu. Chciałam cię zapytać, Damianie, jak to wygląda i czy faktycznie być może tak jest, że nasze dzisiejsze problemy ze spaniem, które są nagminne i wydaje się, że to jest jakaś plaga aktualnie, wynikają z tego, że to 8 godzin to nie jest właściwie takie naturalne dla nas.
Czy tak, może zacznę od końca, czyli czy 8 godzin jest naturalne dla nas? Nie jest, bo naturalne jest między 7 a 9 dla większości populacji, czyli już mamy pewną rozbieżność od tej takiej sztywności, 8-8-8 bym tak powiedział. Natomiast jeżeli chodzi też o kwestię rytmu okołodobowego, no to też ta sztywność sztuczna, którą mamy obecnie, nie jest do końca naturalna, bo my też mamy różnice indywidualne w kwestii chronotypu, czyli część osób potrzebuje położyć się spać wcześniej, część trochę później, część po środku. I to się tak rozkłada, że jakby populacyjnie wszyscy nie jesteśmy rozłożeni tak samo w tym rytmie okołodobowym. Więc to już jeśli chodzi o tą kwestię, tak krótko do tej sztuczności, że ona jest i ona część problemów ze snem, zwłaszcza dla osób, które pracują w systemie, który nie jest dostosowany do ich organizmu. Wtedy te problemy ze snem się pojawiają, wtedy mamy większe ryzyko pojawienia się problemów związanych z bezsennością i tak dalej.
Ale to ja już od razu muszę cię zapytać o to, jak w takim razie wejść w porozumienie z naszym organizmem, tak aby on w którymś momencie naszego życia nam powiedział, jaki jest nasz taki naturalny cykl, dlatego że my już jako dzieci właściwie jesteśmy wrzucani w ten system, gdzie od rana są zajęcia, a te godziny popołudniowe czy wieczorne to jest czas, powiedzmy, wolny, a później jest ten czas na sen. Więc już na samym początku jest pewnego rodzaju indoktrynacja z systemem takim, a nie innym, dobowym.
Tak, to prawda. Pojawia się wśród osób zajmujących się badaniami nad snem takie stwierdzenie jak tyrania skowronków.
Przepiękne.
Że jesteśmy zmuszeni do tego systemu. Natomiast jeżeli sobie popatrzymy na zmiany, które troszeczkę postępują, to że w wielu miejscach pracy jednak mamy czasem tą możliwość przyjść pomiędzy 9 na przykład a 10, albo pomiędzy 8 a 9. Czasem jest to wymaga usztywnienia, jak rozmawiam z ludźmi, ale mogą zdeklarować, że przychodzą do biura na 8, a nie na 7. Że mają na przykład tą godzinę, którą mogą sobie dopasować do tego, adekwatnie później wtedy wychodzą z pracy. Więc częściowo system zaczyna to rozumieć. Większy problem jest z systemem szkolnym. Tu jest większa sztywność niestety. Natomiast jeżeli chodzi o system pracy, no oczywiście najlepszą opcją byłoby wybranie ścieżki zawodowej, czy czy całej ścieżki, czy po prostu aktualnie wykonywanych czynności związanych z tym zawodem, które dają nam możliwość dostosowania do naszego rytmu kołodobowego. Mniej lub bardziej. Im bardziej, tym lepiej. Im mniej, tym będziemy odczuwać pewne konsekwencje tego. Natomiast jeżeli będziemy przestrzegać zdrowych nawyków, dbać o ten rytm, no to w jakiś sposób i tak ta jakość funkcjonowania nie będzie najgorsza. Oczywiście, tak jak mówię, stan idealny jakiś jest, musimy jakoś sobie też radzić. Co do, tak może powróciłbym, żeby do tej bipolarności, bifazowości. Bifazowości, tak. Spotkałem się z badaniami na temat snu polifazowego. To, co ja słyszałem na ten temat, jeżeli chodzi o przeszłość też, że ludzie funkcjonowali, że wybudzali się w nocy, większość naukowców, których opinie czytałem, wynikało to z tego, jak funkcjonowaliśmy, czyli były zagrożenia, nie mieliśmy takiej bezpiecznej możliwości, żeby spać sobie te 7-9 godzin w bezpieczeństwie, nic nas nie zaatakuje, nic nas nie napadnie i tak dalej. Jesteśmy pojedzeni, jesteśmy nawodnieni, mamy wszystkie zasoby. Więc tutaj ta kwestia, byłbym ostrożny, choć w nauce też czasem dokonujemy przełomów i myślimy jakoś przez jakiś czas, później zmieniamy nasze myślenie. Obecne badania, które znam, raczej wskazują, że ważne jest, żeby mieć ten cykl w nocy, znaczy cały właśnie jeden cykl, całą noc przespać. Natomiast tutaj też znormalizowałbym pewną kwestię, to znaczy, że my w nocy się budzimy i to jest normalne. Między cyklami snu, które trwają od 80 do 110 minut, od 90 do 120 też od podręcznika, to my przechodzimy na chwileczkę w stan czuwania, czyli wybudzenia. Tylko my tego po prostu nie pamiętamy. Więc mamy takich wybudzeń od 4 do 5 w nocy i my tego nie pamiętamy. Natomiast jeżeli funkcjonujemy w wyższym stresie, jeżeli jesteśmy bardziej obciążeni, jeżeli zaczynają się pojawiać pierwsze sygnały, że możemy cierpieć na zaburzenia snu, to wtedy my zaczynamy te przebudzenia rejestrować. Więc to jest też taka kwestia istotna.
Powróćmy zatem do porządkowania prymarnych elementów tej rozmowy, bo rozmawiamy o śnie, ale rozmawiamy też o bezsenności i myślę, że warto byłoby zdefiniować, czym właściwie jest taki rodzaj problemu ze snem, który należy już traktować bardziej serio i udać się na przykład na konsultację do specjalisty, żeby no, zapobiegać ewentualnym skutkom.
Tak, więc bezsenność jest definiowana jako problemy z zasypianiem, problemy z utrzymywaniem ciągłości snu, problemy z przedwczesnym wybudzaniem, które w konsekwencji objawiają się gorszą uwagą, sennością, subiektywnym odczuwaniem dyskomfortu w ciągu dnia.
A teraz po przerwie będziemy sobie rozpracowywać, rozkładać na części pierwsze definicję problemu ze snem i jednym z elementów tej definicji był fakt, że osoba taka borykająca się z problemem ma również pewne trudności z zasypianiem. No i właśnie, jak to zasypianie powinno wyglądać, żeby mieściło się w ramach powiedzmy jakiejś higieny snu, a jak bardzo często wygląda w naszej rzeczywistości?
To tak, jak powinno wyglądać? To odróżnia człowieka, który nie ma problemów ze snem od człowieka, który posiada problemy z zasypianiem lub też już posiada bezsenność, że osoba zdrowa kładzie głowę na poduszkę i zasypia i nie zastanawia się, ile to trwa, po prostu śpi. Natomiast po jakimś czasie oczywiście. Natomiast osoba, która posiada problemy ze snem lub jest w drodze do już klinicznego problemu, kładzie głowę na poduszkę i najczęściej właśnie pojawiają się od pacjentów takie słowa, jak to jest, żeby zasnąć? Jak się w ogóle zasypia? Nigdy w życiu się tego nie uczyłem. No przecież jakoś się to robi. Wszystko w życiu się jakoś robi. No i właśnie o to chodzi, że zasypia się naturalnie. Naturalnie zasypia się od 10 do 15 minut. To też jest ważne, bo możemy pod wpływem stresu, pod wpływem stresującego dnia, podwyższonego napięcia, położyć się na głowę i mieć jeszcze taką falę myśli podsumowującą z tego dnia. I to jest pierwsza nasza taka noc. I wtedy nagle zauważamy, ja jeszcze nie śpię. Ale właśnie może minęło dopiero 10 minut. I to nie jest czas, którym powinniśmy się przejmować. Jeżeli ten czas trwa powyżej 15 minut, znów subiektywnie odczuwanych. To jest też taka trudność, jak pracuje się z osobami z bezsennością, żeby odłożyć zegarek. To znaczy liczy się nasze subiektywne poczucie czasu, bo patrzenie na zegarek nie będzie ułatwiać, jak ktoś będzie co chwilę zerkał, już zasnąłem czy nie, minęło 15 minut czy nie. To podnosi nasze napięcie psychiczne, tym samym fizyczne, tym samym utrudnia zasypianie. Więc zasadniczo kładziemy głowę na poduszkę i zasypiamy, to nie jest problem. Jeżeli zaczynamy się zastanawiać, ale nie wiem, pokręcimy się dwa razy, obrócimy w prawo, w lewo i zaśniemy, subiektywnie minęła właśnie 10 minut, 15, w sumie to nie wiem, to problemem nie jest.
Ja mam takie do ciebie pytanie, które się narodziło teraz w mojej głowie, bo jest dużo takich elementów, które są oczywiste, że nie powinno się tego robić już leżąc w łóżku i czekając na sen, który nadejść powinien. No jest to oczywiście oglądanie telewizji, scrollowanie telefonu, zwłaszcza chyba w dzisiejszych czasach scrollowanie telefonu, warto to podkreślić, żeby tutaj sobie jakąś rygorystyczną zasadę nie brania telefonu jednak do łóżka zastosować. Powinnam teraz raczej chyba szczerze tutaj powiedzieć, że ja nie jestem tą osobą, która potrafi tak bardzo to kontrolować, więc to też do siebie samej takie przesłanie wystosowuję, ale przyszła mi do głowy jeszcze inna trudność, o której się bardzo rzadko mówi, bo to jest delikatna materia. To jest materia związkowa, partnerska, a mianowicie może się przecież zdarzyć tak na przykład, że to partnerka albo partner we wspólnym łóżku uniemożliwiają zasypianie poprzez na przykład chrapanie, czy właśnie swoje jakąś aktywność, czytanie, oglądanie czegoś, scrollowanie telefonu. I co robić w takiej sytuacji? Jak taką rzecz rozwiązać? Tutaj odwołuję się bardziej chyba do twojego psychologicznego, terapeutycznego doświadczenia.
Tak, tutaj no rozmawiać bym tak powiedział. Otwarcie rozmawiać, jeżeli mamy ku temu przestrzeń. Jeżeli nie mamy ku temu przestrzeni, to stworzyć tą przestrzeń. Na pewno nie leżeć 10 minut, jak nie możemy zasnąć i słyszymy obok, że ktoś sobie przewraca kolejną stronę i gniewem uderzać, tylko jeżeli zauważamy problem, to może warto zadbać o to w ciągu dnia. Na przykład, nie wiem, jest wspólny obiad, powiedzieć, słuchaj, potrzebuję o tym z tobą porozmawiać, potrzebujesz z tobą o czymś porozmawiać, zanim zabierzesz się
to
za jakieś obowiązki.
To wszystko pięknie zawsze brzmi w ustach psychologa. A trudno jest to praktykować oczywiście, ale to jest taki element, który powiedzmy jest jeszcze pod kontrolą, bo osoba podejmuje świadomą decyzję, że oto będę dzisiaj wieczorem nad twoim uchem we wspólnym łóżku kartkował książkę. Ale na przykład chrapanie jest elementem, który nie podlega woli osoby chrapiącej. Więc czy w takim razie tutaj ty jako osoba zajmująca się również terapią bezsenności zalecasz w takich momentach życia, pożycia związkowego, na przykład spanie w oddzielnych łóżkach?
Znaczy tak, przyznam, że akurat takiej sytuacji w gabinecie jeszcze nie miałem. Natomiast
została cię ona na antenie Radia Kraków.
Tak, natomiast jeżeli chodzi o kwestię chrapania, no to jest kwestia, z którą się spotykam. Natomiast to jest kwestia, która wymaga konsultacji medycznej, czyli kontaktu z lekarzem i diagnozy, skąd to chrapanie się bierze i czy jest możliwość rozwiązania tego problemu. No bo często jest możliwość rozwiązania tego problemu w znaczny sposób. Także przynajmniej te przypadki, które ja znam, to zazwyczaj udało się rozwiązywać. Najczęściej, jeżeli słyszę narzekanie, bo słyszę to bardziej nie w gabinecie, a poza gabinetem, że tak powiem, od osób z towarzystwa, no to zdarza się jednej z osób chrapać pod wpływem czy spożywania alkoholu i tak dalej. To nie jest czynność codzienna. Jeżeli ktoś ma codzienne takie problemy, no to tutaj konsultacja medyczna. Inne mogą wynikać z jakichś nawyków żywieniowych czy też substancji, które się spożywa. Przynajmniej ja z takimi się spotykałem, więc to jest też taka
nadwaga
kwestia.
Również, prawda, często powoduje problemy.
Dokładnie.
To była dygresja, która odpłynęła już w swoją stronę. Opuszczamy ten statek i wracamy do tematu bezsenności. Rozpracowaliśmy wspólnie pierwszy ten element, czyli czym właściwie są problemy z zasypianiem. Mhm. Jaki jest kolejny element, który definiuje? problem.
Tak jak mówiłem, jest problem z zasypianiem, jest trudność z utrzymywaniem snu,
no
czyli właśnie
wybudzenie. Snu, tak.
Wybudzenia. Jeżeli, tak jak powiedziałem wcześniej, znormalizujmy sobie wybudzenia, jeżeli rejestrujemy wybudzenie i ono jest, wybudziliśmy się i wracamy do snu. Natomiast w bezsenności zdarza się tak, że osoba się wybudza i nie może powrócić. No i tu zaczyna się problem. Co robić?
Ale czy nie może powrócić, dlatego że zaczynają pojawiać się jakieś myśli od razu?
Tak. Podwyższone napięcie, podwyższony stan, silne emocje.
Albo przychodzi do nas już od razu plan dnia następnego i zaczynamy myśleć i analizować i przechodzić godzina po godzinie, co się wydarzy, kiedy już rano wstaniemy, chociaż nie wstaniemy, bo prawdopodobnie poprzez tą czynność już nie zaśniemy więcej tej nocy.
Czy nie zaśniemy, to różnie bywa, natomiast faktycznie przez takie analizowanie niestety może dochodzić do tego, że mamy trudność z powrotem do tego snu. I tutaj w ramach terapii stosuje się odpowiednie techniki, jeżeli taki problem występuje. To jeszcze tak zaznaczę, że nie wszystkie te elementy muszą występować na raz. To znaczy osoba nie musi i mieć problemu z zasypianiem, i wybudzać się w nocy, i przedwcześnie wstawać. Jeżeli występuje jeden z tych problemów, plus występuje subiektywne poczucie gorszego funkcjonowania w ciągu dnia i jeszcze inne metody diagnostyczne, które przeprowadzamy, czyli dzienniczek snu, czyli tam wychodzi z niego kiepska jakość snu i tak dalej, to wtedy dopiero diagnozujemy bezsenność. Natomiast jeden zazwyczaj z tych elementów, o których teraz mówimy, czyli problemy z zasypianiem, problemy z utrzymywaniem ciągłości snu, czy przedwczesne wstawanie, zazwyczaj jest bardziej nasilony lub jedyny tak intensywny, że inne mogą nie występować.
Damian Przybycień jest moim gościem w audycji Przed Hejnałem. Damianie, o czym tak delikatnie porozmawialiśmy poza anteną, a mianowicie o to, jak dzisiaj się kształci osoby zajmujące się profesjonalnie snem i problemami ze snem i pacjentami, którzy właśnie na te aspekty swojego życia narzekają.
Tak, no wypłynął ten temat gdzieś pomiędzy, ponieważ nasz system edukacji, zarówno pod względem medycznym, tutaj ostatnio organizowaliśmy sympozjum badań nad snem u nas w Uniwersytecie Ignacjanum i doktor Wojciech Kuczyński właśnie wypowiadał się, wskazywał, jak ubogo wygląda kształcenie lekarzy w zakresie specjalizacji na temat fizjologii snu i jak leczyć zaburzenia snu. Niestety w niektórych specjalizacjach tego nie ma w ogóle, w niektórych jest to w bardzo niewielkim zakresie. Jeśli chodzi o psychologię, to niestety tak bazowo, podstawowo niektórzy z psychologów nie spotykają się za bardzo z tym w trakcie kształcenia. Zależy, czy mają wykładowców, którzy się tym zajmują, czy nie mają. Nawet jeżeli chodzi o kształcenie też takie psychoterapeutyczne, od razu zaznaczę, psychoterapeutą nie jestem, natomiast rozmawiam z wieloma psychoterapeutami na ten temat i też to przeszkolenie, które ja miałem akredytowane przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem, jest już wdrażane w niektórych szkołach psychoterapii poznawczo-behawioralnej, ale jeszcze nie we wszystkich w Polsce, więc tak naprawdę wszyscy, medycyna snu, bo tak można ją ogólnie nazwać, w pewien sposób raczkuje dopiero w Polsce, rozwija się, bo są ośrodki, mamy aktualnie 3 akredytowane ośrodki przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem w Polsce. Natomiast no, na skalę europejską jest to trochę mało. Na razie w dużej mierze kształcimy się sami, kształcimy się poprzez organizację sympozjów, poprzez badania, poprzez kontakt z zagranicznymi ośrodkami i tak staramy się po prostu tą wiedzę zdobywać. Jest nas coraz więcej w Polsce, bo tak jak mówię, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie bardzo dużo tutaj działa, prowadząc też te właśnie szkolenia dla psychologów, terapeutów, ale też lekarzy, pielęgniarek. Osoby z innych zawodów medycznych też mogą jakby takie przeszkolenie przejść, więc to cały czas się rozwija, natomiast w takim bazowym kształceniu jest tego jeszcze mało. Jest niska świadomość.
Zwłaszcza jeżeli porównać by to do skali zjawiska, z którym mamy do czynienia, a mianowicie czy problemów ze snem, czy bezsenności klinicznej już zdiagnozowanej, no to muszę zapytać w takim razie, żeby naszych słuchaczy w konsternacji nie wprowadzać, do jakiego specjalisty się udać i jaką ścieżkę obrać, kiedy potrzebujemy faktycznie i odczuwamy mamy wewnętrznie, że to już ten moment, gdy sobie sami tymi różnymi wskazówkami, propozycjami, poradami czytanymi w internecie, słuchanymi gdzieś, zasłyszanymi czy opowiedzianymi, nie jesteśmy w stanie pomóc. Co robić? Gdzie iść?
Tak. I to powiem za standardami zarówno Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem i Amerykańskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Pierwszą i najskuteczniejszą metodą leczenia bezsenności jest psychoterapia poznawczo-behawioralna bezsenności, którą, tak jak mówiłem, może poprowadzić osoba przeszkolona do tego typu terapii. Może to być psycholog, może to być osoba z innych zawodów medycznych, lekarz, pielęgniarka i tak dalej. Natomiast musi posiadać właśnie to przeszkolenie. W Polsce są to albo osoby, które tak jak ja osobno odbyły takie szkolenie, żeby móc prowadzić taką terapię, i w części ośrodków terapii prowadzących kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej też takie przeszkolenie jest prowadzone. Więc w pierwszej kolejności powinniśmy się udać do kogoś, kto odbył przeszkolenie właśnie do prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności. To powinna być pierwsza taka linia. Tak jak mówię, sporo psychologów ma takie przeszkolenie, więc można poszukać wśród psychologów. No, lekarze często, nawet jak gdzieś to mają, no to zajmują się jednak bardziej tą farmakoterapią. Ich wizyty są krótsze, więc często nie mają zasobu czasowego, żeby po prostu przeprowadzić tą terapię CBTI. Możemy też skorzystać, jeżeli nie mamy dostępu, z poradników. Jest kilka w Polsce wydanych przez polskich autorów i zagranicznych, właśnie dotyczących samemu przejścia przez ten protokół. Część osób jest w stanie się na tyle zebrać w sobie i zastosować do tych metod i udaje się niektórym przeprowadzić, a jak nie, to później nawet być może krótszy będzie czas tego oddziaływania terapeutycznego. Natomiast to, co jest bardzo ważne, jeżeli ktoś pracuje zmianowo, nie ma możliwości wyregulowania rytmu, to od razu powiem, że wtedy lepiej od razu udać się do specjalisty, bo te poradniki są tylko dla tych osób, które są w stanie wyregulować na sztywno swój rytm dobowy i nie mają pracy zmianowej. Tam jest większe wyzwanie, a takie osoby też częściej cierpią na bezsenność, więc to jest istotne.
My w pierwszej kolejności będziemy zachęcać do tego, żeby jednak faktycznie udać się na spotkanie, nawet konsultację ze specjalistą. Natomiast na sam koniec chciałabym cię jeszcze zapytać o taką jedną rzecz, żeby też nie uprawiać tutaj pop psychologii na antenie Radia Kraków i nie proponować państwu 5 kroków do wyzdrowienia, uleczenia siebie samego z bezsenności, ale taka jedna rzecz, która faktycznie jest w zasięgu naszej ręki, a która tobie z twojej perspektywy, również badacza tego tematu, wydaje się faktycznie kluczowa. Być może coś, co już dzisiaj na antenie w naszej rozmowie się pojawiło, jest takim elementem, który mógłby nam pomóc doraźnie.
Tak, ja bym powiedział, odwołując się bardziej, to co się pojawiło, czyli to co mówiłaś o tym, żeby odstawić telefony, odstawić emitujące niebieskie światło ekrany, to przynajmniej z tych badań, które my prowadzimy, więcej osób robi niż nam się wydaje. Natomiast mało zwracamy uwagę na białe oświetlenie. Białe LEDy, one też emitują światło niebieskie. I jak my sobie odstawimy ten telefon, komputer, ale mamy w sypialni białe LEDowe oświetlenie, ono też nas rozbudza. Więc zmienić żarówki na ciepłe i ciemniejsze, zwłaszcza w sypialni. Jeżeli mamy na przykład dwie lampki lub lampę z dwoma żarówkami osobno załączonymi, warto mieć białe oświetlenie na dzień i to cieplejsze, ciemniejsze na wieczór. To jest taka rzecz, na którą mniej zwracamy uwagę. I to, co też padło między rozmowami, to jest i też w tych rozmowach, że kładziemy się do tego łóżka i pada ciąg myśli z całego dnia i tak dalej. To całe napięcie psychofizyczne, które gromadzimy przez cały dzień. Po prostu przed snem chwilkę odpocząć, zastanowić się, co się wydarzyło przez ten dzień, dać sobie ten czas, w którym te myśli sobie przepłyną, zwolnić troszeczkę, nie jeszcze coś napisać, nie jeszcze zająć się, nie wiem, sprzątaniem intensywnym. Oczywiście możemy sobie poukładać spokojnie, nie wiem, ubrania na drugi dzień, przygotować sobie, nie wiem, plecak, torebkę zapakowaną na drugi dzień.
Ale to też jest element takiego zwalniania pod wieczór, prawda? Spokojne przygotowywanie się do następnego dnia. Damian Przybycień, członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem, psycholog, był moim gościem na antenie Radia Kraków. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również.